Śniadanie.
Śniadanie
przed odprawą.
My wam chcemy powiedzieć tak troszkę organizacyjnie, jak tam przebędziemy, co się będzie działo. Może jak się podzielimy z pracą, więc plan... Ja mam słaby głos. No więc wymyśliliśmy to w ten sposób, jeszcze nie wiem, jak to tam ostatecznie będzie wyglądało przygotowanie tego, ale że doktorowi przeznaczymy jeden pokój i tam będą na początku przychodziły dzieci, po prostu wszystkie do pana doktora. Najpierw pan doktor je sobie będzie badał, co tam się znajdzie, to nam doktor przekaże, a my będziemy w pomieszczeniu obok z Julitą, Olgą, z Gosią.
Jest dobry kierunek. Bo tak sobie normalnie w życiu to się nie dzieje tak, że pacjent najpierw ma USG, a potem... Bo jeszcze trzeba wiedzieć, czego to USG chociażby zrobić.
Czyli
i czego
drugą
szukać.
Stronę.
Zrobimy,
trzeba współpracować.
Zrobimy brzucha i tarczycy, tylko chodzi mi o to, że dzieci no, są różne i trzeba je jakoś położyć, rozebrać. Ja sam nie dam rady tego zrobić.
Komentariuszy można wziąć tych naszych... miejscowych.
Generalnie myślę, że też trzeba sobie powiedzieć tak, że raczej cudów nie jesteśmy w stanie zdziałać, tak? I to jest ważne, bo żeby potem nie mieć takiego poczucia, że no, że tak naprawdę to mieliśmy nie wiadomo co tu zrobić, a tak do końca się nie udało. Że większość tych chorób jest takich, że no, że się zwyczajnie nie da, tak? I też trzeba jeszcze wziąć to pod uwagę, jakie tutaj są warunki i co dalej, tak? Czyli jeżeli wyłuskamy nawet kilkoro czy kilkanaścioro takich dzieci, którym rzeczywiście coś realnie można zmienić i pomóc, to już będzie bardzo dobry wynik. Że nie zmienimy tego świata aż tak, a szczególnie tym przez te 3 dni.
Ja się chciałam spytać jeszcze, ile prób kakału.
Smacznego.
Od czasu pobrania do zaniesienia do laboratorium, ile ona może być?
A czego szukamy w tej kawie? Bo to jest pytanie zasadnicze. Jak pasożytów szukamy, to ona nie ma. To aż takiego dużego znaczenia. No, mogę się co najwyżej tam namnożyć, to lepiej nawet. Będzie łatwiej znaleźć.
O, przyjechali.
Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Załuczu istnieje od 50. lat. Wcześniej to był majątek polskich panów, jak to na Ukrainie nazywają. 130 dzieci z najcięższą formą upośledzenia. W ukraińskiej terminologii jest to internat trzeciego, czwartego stopnia, czyli te same najgorsze, trzeci, czwarty stopień. Dzieci z różnymi formami porażenia mózgowego, z zespołem Downa, upośledzone umysłowo. Są też dzieci, których choroba jest skutkiem promieniowania jeszcze czernobylskiego. Przez wiele lat to był ośrodek zamknięty, a dzieci nie były poddawane żadnej formie rehabilitacji. To były takie umieralnie tak naprawdę dla tych dzieci. Było to związane trochę i z socjalistyczną mentalnością człowieka, który jest nieproduktywny, więc jest niepotrzebny. I mentalnością ludzi, którzy uważali, że dziecko, które się rodzi niepełnosprawne w rodzinie, jest to kara Boża dla tych rodziców. I jeśli się ono rodziło, to rodzice często albo oddawali dobrowolnie do takich internatów, albo byli przymuszani wręcz do tego, żeby te dzieci oddawać. Pierwsi goście z zewnątrz w Załuczu to byli ludzie z Polski w 90-tych latach i zaczęła się pomoc różnoraka i materialna i w postaci tego, że siostry Szarytki zaczęły tam pracować. Znaleźli się sponsorzy z Niemiec, z Holandii, z Polski, z wielu stron. Jakby trzeba patrzeć kompleksowo na to. Są momenty, kiedy rzeczywiście jest pięknie, jest dobrze, są miejsca, gdzie rzeczywiście już jest to na jakimś poziomie, a są takie, na którymi trzeba pracować. Odprawiałem pierwszy pogrzeb chrześcijański, katolicki, zaraz po przyjeździe tutaj, w 2006 roku. Do tego czasu dzieci były chowane w taki sposób... pod płotem, prawda, bez księdza, bez modlitwy, nie? Wykopali dziurę, wsadzili do trumny, przywieźli, zakopali i nic. Najgorsze było to, że była też taka jakby opcja wśród niektórych prawosławnych ojców, że my ich nie pochowamy. Po tym, kiedy ja to dziecko pochowałem, to nagle właśnie się obudziła jakaś taka świadomość u naszych współbraci, że jednak trzeba tam zaistnieć, nie? I zaczęli oni chować. I teraz, jeśli już umiera jakieś dziecko, to już nie trzeba mi jeździć, tylko ktoś tam jeździ na miejscu.
Ja się dowiedziałam o tym, że tutaj w Załuczu są takie dzieci od dziewczyn, z którymi pracowałam na rehabilitacji w Rzeszowie. To było gdzieś 4 lata temu. No i tak zawsze chciałam tam pojechać, nie było okazji. A teraz był taki czas rok temu bez pracy, więc po prostu pojechałam. Jak przyjechałam po miesiącu do Polski na wesele brata, to rozmawiałam z Ulą. Powiedziałam jej o takim chłopcu Andrew i zaczęłyśmy myśleć razem, co można by dla niego jeszcze zrobić. Stwierdziła, że ona nie za bardzo może jakoś pomóc jemu i potrzeba wykwalifikowanych lekarzy już do tego. Bardziej jeszcze. Tak to od niego się zaczęło, cały pomysł w ogóle tego, żeby to zorganizować.
No tak naprawdę wszystko jest trochę zbiegiem okoliczności z racji tego, że Anka, od której wszystko się zaczęło, była w Załuczu przez 2 miesiące i ona tą ideę wysunęła. W międzyczasie ja poznałam niezależnie ludzi, którzy byli tutaj kilka miesięcy wcześniej. Proponowaliśmy różnym ludziom taki wyjazd i oni się o dziwo zgadzali.
Za mojej pamięci nie było takiego wyjazdu, żeby przyjeżdżali w takiej ilości lekarze i z takim nastawieniem, żeby te dzieci tak bardzo gruntownie przebadać. Diagnoza taka dosyć konkretna i też zostawienie jakby takich na przyszłość zaleceń, w jaki sposób tymi dziećmi się opiekować pod takim względem czysto medycznym.
Są tutaj pediatrzy, jest pan doktor specjalista USG, pani doktor onkolog, specjalista w dziedzinie chorób paliatywnych, fizjoterapeutka. Są też studenci 5 roku medycyny, specjalista w dziedzinie sprzętu ortopedycznego. W sumie 11 osób.
Привет, привет.
Dzień dobry.
Tak, oczywiście, że tak. No. Podzielmy to po prostu na 3 dni, tak?
Тут є розумова відсталість глибокого ступеня.
Upośledzenie umysłowe stopnia głębokiego, zahamowane nie rozwoju umysłowego. Tak jak tutaj większość.
To jest jego kolano, tu, tak? A tu jest coś takiego, co prawdopodobnie jest stawem rzekowym po złamaniu. No, to jest zespół Arnolda Chiariego, ale... Wiesz, no to te wszystkie dzieci, gdyby on nimi ktoś pracował dużo, to można by było...
Ukraina zawsze się borykała z trudną sytuacją finansową, a to, co się dzieje też przez ostatni rok, bardzo uderza właśnie też i w tę socjalną opiekę. No i potrzeba też podnoszenia kwalifikacji personelu. Wolontariusze z mojej parafii, jest tam 9 osób, 4 dni w tygodniu przyjeżdżają do tych dzieci i pomagają, żeby nauczyć tych ludzi prostych, naprawdę prostych, którzy często tam pracują, dlatego że nie ma innej pracy. Chodzi o to, żeby ich nauczyć, że te dzieci to są ludzie, że one się rozwijają, że można z nimi dużo rzeczy robić. Dzieci mają zajęcia takiej terapii zajęciowej, mają ćwiczenia, robimy im wycieczki, robimy wyjazdy. To wszystko ta grupa wolontariuszy, którzy tam naprawdę oddają swoje serce dla tych dzieci i dla tego środka.
Przeważnie jak my jesteśmy z poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, to latem to każdego dnia braliśmy dzieci na ulicy. No tak jak nam mówił, jak nas nie ma piątek, sobota, niedziela, to dzieci cały czas przebywają w łóżku.
Jest trudne to, że my nie mamy do brzegu kontaktu z tymi pracownikami, że jest w tym ośrodku. To jest same trudne w tej pracy, bo kiedy my przychodzimy do pracy i chcemy coś zrobić, to jest taka przeszkoda, że oni nie chcą nic wtedy robić i jeszcze nie, żeby pomogli coś nam, a wtedy robią przeszkody. Że po co wam tego brać, po co wam tego brać, może mniej zabrać dzieci, to będzie wam trudno. No taka jest problema. Tylko im dobrze, kiedy oni jest w łóżku, oni mają mniej z tym problem. Bo w łóżku możesz pokarmić same dziecko, przebrać i dziecko siedzi w łóżku. A kiedy jego bierzesz do pokoju, to trzeba patrzeć za tym dzieckiem, żeby ono sobie sami nie naszkodziło.
Że on jest głodny, on próbuje to...
Tak? Rzeczywiście. O, no.
Pani coś takiego widziała?
To znaczy widziałam dzieci tak niedożywione. Natomiast no, takich scen to nie, on jest po prostu głodny. je to, co wymiotuje i wymiotuje to i wypluwa to. Także musi być, jest skrajne niedożywienie.
Zauważyłam go późno, jakoś to było 2 tygodnie po tym, jak przyjechałam. Wzięłam sobie go na zewnątrz na pole, usiedliśmy tak razem, on mi zasnął na rękach. I wtedy zaczęłam wypytywać wolontariuszki, co z nim jest, że dlaczego on jest taki chudy i tak dalej. One mi wtedy opowiedziały, że on jeszcze pół roku temu był normalnym, takim szczęśliwym, radosnym chłopakiem, biegającym po podwórku. I to mnie bardzo poruszyło, że co się stało, że w tak krótkim czasie takie rzeczy się z nim podziały. No i one potem też opowiedziały o tym, że nikt z tym nic nie robi. No i wtedy był bunt.
Bo do tego tak było, że nie robili, tylko sobie siedzieli tam w swoim pokoju, a jak ktoś przyjeżdżał, no to tylko wtedy wychodzili, albo jak dyrektor przyjeżdżał, albo ktoś taki wyższy, to wychodzili, udawali, że coś robią.
To jest dziecko Uli. Ula, pamiętam, jak pierwszy dzień go zobaczyła i stała przy tym łóżku i po prostu ona wychodziła z siebie. To było takie niesamowite. I ona, jako jedyna osoba w ogóle ze wszystkich, które przychodziły do niego i coś tam, nawet teraz jak przychodziły i ja patrzyłam, jak ludzie reagują na niego, to ona jako jedyna, ale jak myślisz, jak on się czuje, a w ogóle co on sobie może teraz myśleć? Jakby zwraca uwagę na takie rzeczy, to jest zdecydowanie jej dziecko. A potem w tym samym dniu bardzo ona takie miała zachowanie gorączkowe jakby trochę, także strasznie, strasznie potrzebowała coś zrobić z nim od razu, żeby coś podziałać. I ubrała go w mnóstwo ubrań, wsadziła do wózka i wyprowadziła na zewnątrz. Chociaż było zimno, wiał wiatr, tam stał dyrektor i już miał zastrzeżenia do tego, że jego jako jedynego wyprowadzamy na zewnątrz. Ona chodziła z nim wokół ośrodka, wiał wiatr i on się zaczął tak uśmiechać, że coś pięknego.
Trzynaście.
Prawda jest taka, że on umiera z głodu. No, tak. Taka jest rzeczywistość.
Ma wadę rozwojową, krótko. Że przełyk ma krótki i bardzo jest szeroki. No, z tego mu się może
Ale może mieć zwężenie przełyku.
Przyszło mu, że ma przełyk krótki. Jeden odcinek ma za krótki i bardzo jest szeroki. A w szyi nic nie wyszło?
Nie.
On powinien mieć pega, tak? Czy peja, czy zrobić zabieg kontrrefluksowy. A przy takim niedożywieniu, jeżeli cokolwiek się tutaj zrobi, to on po prostu tego nie przeżyje, tak? Omeprazol, on poucza i tepirol
nie. Teraz nie bierze.
A dlaczego teraz omeprazolu nie bierze?
Patrzymy, to nabiera, tomu, że u nas tak na periodyczny, kurs.
Periodyczny, no tak, dla niego wszystko время надо.
Po prostu, no. 20
to... Jak? 100 hrywen.
100 hrywen. A z kilku?
5.
5 to drogo?
No każdej, to nie drogo.
To dla was nie drogo, to nas drogo.
To znaczy tak, no na pewno musi dostawać omeprazol na stałe, tak?
Dokładnie.
Mają, ale dają...
Okresowo mu dają, ale to nie jest...
Okresowo. Ale co mamy z tych takich leków? Gaspryt mamy, można by mu gaspryt spróbować dać.
Glicerin, oczyszczona woda i karmeloza, natria karmeloza.
To taka gotowa lewatywa.
To co, z 10 weźmiemy?
No jak mamy za co, to bierzmy.
Masz?
Ja mam 300.
Weź moje, wiesz? Moja Julita wczoraj zakupy
nie,
zrobiła.
Nie, nie,
ten. 850,
no, tak? To wyrównane, tak?
Potrzebuję jeszcze 35.
Od tego normakolu jest jeszcze jedna sztuczka.
Proszę? Jedna sztuka jest?
Na jedna sztuka? O, czemu nam pani nie powiedziała?
Słuchajcie. A co my tu pieniądze zbieramy? Jedna sztuka jest.
No, wiecie co, no to weźmy, a możemy wziąć jakiś lniany olej ze sklepu z takiego i zrobić po prostu tłustą wlewkę?
Ale taki spożywki?
No.
No można.
No ale jednak tak się robi. No.
Zabieram dzieci już umyte stamtąd.
Poczekalnia tutaj?
To jest taka poczekalnia, pojedynczo. Zaczęłam od najmłodszego, a w ogóle siedziała tak cichusieńko. I
bardzo spokojna.
Bardzo spokojna, bo tamten chłopiec z kolei, nie wiem czy to ze strachu, ale też u tych dzieci czasem jest tak, że to jest objaw radości, że gryz, szczypał, ale widać było, że przytula się jednocześnie. Nie wiem, czasem agresja jak gdyby jako wyraz emocji.
On się nie daje zbadać. Tutaj może być problem, tak.
Zobaczymy. A może ty, Misiu?
Tato przyszedł do ciebie. Proszę, z Misiaczkiem będziemy się badać.
Zobacz, ale fajnie będzie. Hej.
Niżej go troszkę, proszę. O, dobrze.
Będziemy teraz robić lewatywę. Dzieci mają bardzo duże problemy z oddawaniem stolca, mają duże zalegania. Z racji tego, że nie mamy parafiny, stężoną sól mieszamy z ciepłą wodą i dodajemy do tego olej słonecznikowy.
Eja! Ja?
W związku z tym, że wczoraj okazało się, dużo dzieci ma problemów z odróżnianiem się. Myśleliśmy, że nasze zalecenia zostaną jeszcze wdrożone wczoraj, bądź też dzisiaj. Jak rano się okazało, że nic takiego się nie dzieje, stwierdziliśmy, że no, to sami to zrobimy, dając przykład. Zrobiliśmy w sumie, Karol, ile?
W sumie ponad 30 lewatyw.
Mimo, że to było nieprzyjemne, to też przewiduje się skutek i to, że też to będzie ulgą po prostu. Takie bardzo prosta rzecz. Przed przyjazdem tutaj byłam na stażu na pediatrii, gdzie zobaczyłam chłopczyka właśnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, który przyszedł swoją mamą, która twierdziła, że od 2 tygodni jest bardzo niespokojny, nie śpi po nocach. Jakby nie może sobie z tym poradzić. Okazało się, że ma zaparcie i po prostu udrożnienie przewodu pokarmowego spowodowało tak niesamowitą zmianę w jego zachowaniu i w tym, że był zadowolony po prostu z życiem. No to dla mnie to było niesamowite. Po prostu zrozumienie tego, jak bardzo podstawowe czynności dla tych dzieci są ważne i że jakby właśnie trzeba się skupić na tym, co możemy, żeby im było łatwiej.
Trudne to było na początku, do tego czasu, kiedy te dzieci były obce. To wszystko stało się dużo łatwiejsze wtedy, kiedy chłopak, który jest na przykład agresywny i wali sobie w głowę łyżką, okazał się Andrzejem, który lubi chodzić na przykład po schodach i spacerować gdzieś tam. Kiedy one się stały, te dzieciaki, konkretnymi postaciami, z którymi nawiązaliśmy jakiś kontakt, to wtedy się tak naprawdę jakaś pękła, jakaś bariera między nami i nie było tu czuć tego zapachu, tych nieprzyjemnych wszystkich rzeczy, które dla nas tam były jakimiś doświadczeniami przykrymi może. A stało się konkretną pracą z konkretnymi ludźmi.
Ania, zaśpiewaj ty dziewczatam harną piosenkę. Ale nie, zaraz na 3-4 poczniemy, dobre?
Tak.
Śpiewaj. Śpiewajcie,
3-4.
Prowadzę zajęcia dla studentów z opieki paliatywnej. Staram się czasem wręcz mówić do studentów: nie patrzcie na to dziecko jako na przypadek medyczny, popatrzcie na to dziecko jak na człowieka, który ma swoje życie, jedno jedyne, i tak naprawdę przy takich chorobach to od nas zależy, jakie to życie będzie. Dlatego to są takie, no może cały czas takie pytania o sens życia, które człowiek sobie zadaje. Ja pracując w hospicjum domowym zadawałam sobie nieraz takie pytanie. Jaki jest sens życia takich chorych dzieci? I właściwie jedyną sensowną odpowiedzią było to, że ten sens życia i właściwie ta wartość i godność sprowadza się do miłości, która dziecko bez względu na to, czy chore, czy zdrowe, bezwarunkowo daje swoim rodzicom i którym rodzice obdarzają swoje dziecko. Jak jest tutaj, tu można się zatracić, bo czasami tak myślę sobie, czy ktokolwiek te dzieci kocha. I też może to jest jedna z przyczyn, dla których tu przyjechałam, bo ja jestem zaskoczona pozytywnie tym, ile można było od strony takiej czysto medycznej tym dzieciom pomóc. Nie zawsze tak jest i czasami sobie myślałam, że nawet jeśli tak naprawdę nie będę mogła im pomóc, to chociaż się nad nimi pochylę i chociaż w ten sposób gdzieś tam nadam sens ich życiu, może zmieni się w jakiś sposób mój świat.
Tu są Pyrantel i Vermox.
Metoklopramid, to tam było dla kilku. To jest dla Andrija, tylko dla Andrija.
Tak.
Nystatyna druga. To jest, dodaje się do jedzenia, żeby było bardziej cicho. Żeby było bardziej kaloryczne.
Na pewno któryś to będzie miał napisane na tych zleceniach. Komuś konkretnie tak. Będzie dobrze. Wszyscy wiedzą?
To jest wszystko. Stan Andrija nie uległ poprawie. Wygląda tak samo, jak wyglądał na wakacjach. Głównie skupialiśmy się na zmianie jego sposobu żywienia, żeby dodatkowo do jego posiłku dodać zarówno suplementy, które przywieźliśmy ze sobą, jak i wzbogacenie bardziej wartościowe pokarmy. Włączamy także leki, które mają usprawnić jego przewód pokarmowy, mają spowodować zatrzymanie wymiotów, bądź też złagodzenie tych objawów. Z takim też życzeniem, że należy się na nim bardzo skupić, monitorować jego stan ogólny, patrzeć na niego w sposób czujny. Będzie to wdrażała głównie Maszka, czyli wolontariuszka i pielęgniarka, która jest opiekunką w jego grupie. Wierzymy w to, że Masza będzie, znaczy wiemy to na pewno, że Masza będzie się do nich stosowała, a mamy nadzieję, że lekarka nie będzie w tym przeszkadzała. Ciekawe jest to, że Andrzej obchodził imieniny w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy z Załucza. Może to jest dobra wróżba.
Czy ich się nie zapytasz, czy te dzieci mają, czy jakieś witaminy, czy laktozy, czy oni mają, to wszystko mówią, że jest, ale tego nie ma. To tylko jest napisane na listku przeznaczonym, a dzieci nic nie dostają. I przez to lepiej, żeby nam napisali to, dla którego to dziecko i wtedy, kiedy my będziemy, to my zawsze to damy tym dzieciom. To jest taka systema chyba.
Z takimi zarzutami trochę się spotkaliśmy, że właśnie próbujemy sami kierować tym ośrodkiem. Czy to jest, te zarzuty są uzasadnione? Na pewno zależy nam na tych dzieciach. W internacie pracuje, jest zatrudnionych 130 osób. Patrząc jakby statystycznie, na jedno dziecko przypada jeden pracownik. Powinno być jakoś to dobrze, a tak do końca dobrze nie jest. Chociaż jest lepiej niż było. Także jakaś dwuwładza. Może trochę jest, ale to zawsze jest to skierowane dla dobra dzieci. Myślę, że to jest zawsze taki pryncyp po ukraińsku, taka norma nasza. Coś, do czego my idziemy, nie? Że kierujemy się zawsze przede wszystkim dobrem dzieci.
Zastanawiałam się jakby jak z tymi ludźmi postępować, no bo często było tak, że ja tam byłam sama, tylko jedna i oni w ogóle mnie na początku mnie nie zauważali, też nie chcieli mi pomagać tam, nie wiem, jak chciałam jakieś dziecko wziąć na rehabilitację, to mi nie chcieli go wykąpać, musiałam czekać na przykład godzinę, żeby dziecko było wykąpane, kiedyś rehabilitantki zamknęły mi salę rehabilitacyjną na klucz i nie mogłam na nią wejść i tak dalej, takie rzeczy. I zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, żeby to się troszeczkę chciało jakoś zmienić. I zaczęłam im dziękować za wszystko. Jak jakaś pani przeszła obok mnie i się uśmiechnęła, no to ja też się uśmiechnęłam, potem mi przybrała dziecko, to ja dziękowałam, wymyłam je, podziękowałam, przeniosłam je, podziękowałam i one w pewnym momencie, po 2 miesiącach, nie, to ja tobie dziękuję za to, co robisz.
Może do pomyślenia dla tych ludzi, którzy tam pracują, o co chodzi, dlaczego oni tutaj przyjeżdżają z tak daleka, emocjonują się, każą nam coś robić, sami też się trudzą, może w ich mentalności coś tam się ruszy.
Entuzjazm i taka prostota tego wszystkiego, to co się dzieje, to jest proste i oczywiste.
widzi się takie rzeczy i chce się pomóc i chce się zrobić wszystko, co można. Myślę, że to w jakiś sposób zadziałało na tych ludzi.
Przyznaj się mnie, zwitki w tebe ci czary, ja bez tebe w ci dni, u poloni peczali, może desu lisa, ty czar zimia szukała, serce rutu znajszła i mene zczarowała. Czerwonu rutu nie szukaj wieczorami, ty u mene jedyna, tylko ty, pani, bo twoja broda to jest czysta woda, to jest czysta woda, syni. Baczył ja tebe w snach, u dimbrowach zelenych, po zabutych steżkach, ty przychodzisz do mene i nie trzeba nesty. Мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами.
Woda, to jest czysta woda, syni.